Szanowni Państwo, pozdrawiamy z Lublina wszystkich słuchaczy audycji Czytać, aby być mądrym. Po dwumiesięcznej przerwie wraz z panią Anetą Piątkowską z wydawnictwa Instytutu Edukacji Narodowej zapraszamy na spotkanie z ciekawymi książkami. Wyczerpujące informacje o każdej z nich odnajdą Państwo na stronie internetowej Instytutu Edukacji Narodowej www.praweksiążki.pl. Powtarzam, www.praweksiążki.pl. Pani redaktor, maj jest miesiącem tak bogatym w rocznice i święta, że aż trudno się zdecydować, od czego zacząć. Bo i wspomnienie świętego Stanisława, rocznica urodzin Jana Pawła II, rocznica śmierci prymasa Stefana Wyszyńskiego, a dla nas, środowiska lubelskiego, szczególnie ważna rocznica urodzin i śmierci ojca profesora Mieczysława Alberta Krąpca.
Może zacznijmy od dnia 8 maja, kiedy cała Polska uroczyście wspomina świętego Stanisława biskupa. Z katedry na Wawelu, sprzed grobu świętego, corocznie wyrusza wielka procesja do kościoła na Skałce, do miejsca jego męczeństwa, gdzie odbywa się uroczysta msza święta. Dla przypomnienia zasług świętego biskupa Stanisława Instytut Edukacji Narodowej wydał książkę Kielich krwi, poświęconą świętemu męczennikowi. Zawiera ona dwa utwory sceniczne, Kielich krwi i Zlecenie oraz esej Boże motory, autorstwa Zofii Kossak. Historia sporu świętego Stanisława z królem Bolesławem Śmiałym jest jednym z najważniejszych momentów tworzenia się polskiej państwowości, kiedy ważyły się szale, do jakiej cywilizacji będziemy należeć. Święty Stanisław jako pierwszy w imię wiary przeciwstawił się zasadzie inne prawo dla władcy, inne dla ludu. Owocem męczeńskiej śmierci biskupa było utrwalenie cywilizacji łacińskiej na ziemiach polskich.
Gdyby nie święty Stanisław, prawdopodobnie jak Rosjanie traktowalibyśmy władzę jako stojącą ponad prawem i mogącą łamać wszelkie zasady. Dziś widać to doskonale. 150 milionów ludzi, a ilu protestuje przeciw niemoralnej wojnie? Jak zachowuje się moskiewska cerkiew?
Dopiero z obecnej perspektywy możemy w pełni docenić heroizm biskupa męczennika, który nie lękał się tak przemawiać do władcy. Wara, królu, różną miarą mierzyć swych poddanych. Gdzie prawo nie obowiązuje każdego jednakowo, nie ma prawa, jest bezprawie. Nie wygnasz mnie, królu, jak nie wygnasz własnego sumienia, bo po tom jest, bym cię upominał. Przemawiałem do ciebie jak poddany do swego ziemskiego pana, jak druh do drucha, jak starszy brat do młodszego brata, jak ojciec do syna, na próżno. Zawarły się uszy twoje, stwardniało serce. Ninie przemawiam jako przedstawiciel Kościoła, świętej Matki naszej. Cierpliwa ona, lecz cierpliwość ma granice. Przebrałeś miarę, królu Bolesławie. Póki skruchy nie okażesz, żalu w sobie nie wzbudzisz, odejmę ci sakramenty święte i wstęp do kościoła.
Te wspaniałe słowa odnajdziemy w pozycji pod tytułem Kielich krwi. W innych swych książkach Zofia Kossak również poruszała temat świętości męczeństwa, między innymi w Szaleńcach Bożych, pięknym literackim portrecie kilkunastu świętych, wśród nich świętego Andrzeja Boboli, którego wspomnienie dziś obchodzimy.
Szaleńcy Boże to 16 postaci i 16 różnych dróg do świętości. Pisarka chce nam uzmysłowić, że tak naprawdę sposobów na świętość jest tyle, ilu jest ludzi. Ale wspólny jest im rys, po ludzku rzecz biorąc, szaleństwa, porzucenia spokojnego, stabilnego życia, by zdobywać innych dla wiary, dla Chrystusa. Taki był też Andrzej Bobola, apostoł pińszczyzny, który odżywiał się samą wodą i chlebem i był 49. ofiarą pośród jezuitów zabitych przez Moskali i Kozaków w tragicznym dla Rzeczpospolitej roku 1655.
Męczeńska śmierć stała się udziałem także świętego Jana Sarkandra, opisanego w zbiorze opowiadań Zofii Kossak pod tytułem Wielcy i Mali.
Tytułowe opowiadanie tej książki, Wielcy i Mali, zostało poświęcone męczennikowi z czasów wojen husyckich, świętemu Janowi Sarkandrowi. Pamiętamy wszyscy tę bardzo ważną dla Polaków homilię, którą święty Jan Paweł II wygłosił w Skoczowie, mówiąc między innymi: Świadectwo męczenników jest dla nas zawsze jakimś wyzwaniem. Ono prowokuje, zmusza do zastanowienia. Ktoś, kto woli raczej oddać życie, niż sprzeniewierzyć się głosowi własnego sumienia, może budzić podziw albo nienawiść, ale z pewnością nie można wobec takiego człowieka przejść obojętnie. Męczennicy mają nam więc wiele do powiedzenia, jednak przede wszystkim oni pytają nas o stan naszych sumień.
O przybliżenie książki Wielcy i Mali poprosiliśmy panią Dianę Pieczonkę-Giec, dyrektora uroczego Muzeum Zofii Kossak w Górkach Wielkich. Szanowna pani dyrektor, cieszymy się, że zgodziła się pani na rozmowę o książce Zofii Kossak pod tytułem Wielcy i Mali. Książka zawiera dwa opowiadania historyczne, właśnie Wielcy i Mali oraz Ostatnia księżna cieszyńska, a także dwie legendy o Imku Wisełce i beskidzkim zbójniku Ondraszku. Te kilka opowieści daje bardzo ciekawy obraz ziemi cieszyńskiej, która stała się dla Zofii Kossak nowym domem. Skąd pisarka czerpała inspirację do tych opowieści? Gdzie szukała wiedzy o odległych czasach?
Kiedy Zofia Kossak w 1923 roku po śmierci pierwszego męża Stefana Szczuckiego przeprowadziła się z synami do rodziców do Górek Wielkich, Śląsk Cieszyński zachwycił ją swoją urodą. Mówiła potem wielokrotnie, że poznać ten kraj, a nie pokochać go, byłoby niemożliwe. Zaś siebie nazywała adoptowanym dzieckiem tej ziemi. Swoją fascynację nową małą ojczyzną, jej przyrodą i historią zaczęła przelewać na teksty literackie. Zamiłowania historyczne rozbudzone w dzieciństwie oraz umiejętność pracy z materiałami źródłowymi wykorzystała już wcześniej. Śląsk Cieszyński na pewno zainteresował ją swoją odmiennością, zarówno historyczną, ale też jako miejsce przenikania się różnych kultur, języków i religii. Dzięki niestrudzonej ciekawości świata i umiejętności obserwacji mogła w krótkim czasie zapoznać się z miejscowymi zwyczajami, legendami, charakterystycznym językiem, gwarą cieszyńską. Kontakty z miejscową ludnością umożliwiły jej poznanie realiów życia, natomiast znajomość z lokalnymi historykami i bibliotekarzami pozwoliły na poznanie dostępnych materiałów archiwalnych. Pierwsze lata na Śląsku Cieszyńskim były dla pisarki niezwykle aktywne. Jako zapalona turystka poznawała Beskidy zarówno podczas pieszych wędrówek, jak i eskapad narciarskich. Zachwycała się przyrodą, nieskażoną piętnem cywilizacji, obyczajami i tradycjami ludowymi, wysoką kulturą ojczyzny bibliofilów.
Bohaterem tytułowego opowiadania Wielcy i Mali jest święty Jan Sarkander, urodzony w Skoczowie w XVI wieku i kanonizowany przez papieża Jana Pawła II w roku 1995. Dlaczego jego postać tak zafascynowała pisarkę?
Jan Sarkander był duchownym katolickim, który w czasie wojny 30-letniej został umęczony za odmowę złamania tajemnicy spowiedzi. Urodził się w 1576 roku w Skoczowie, miasteczku oddalonym o niespełna 5 km od Górek Wielkich. Jego kult rozwinął się po beatyfikacji w 1859 roku. W Skoczowie corocznie odbywał się odpust sarkandrowski, w którym Zofia Kossak z pewnością wielokrotnie uczestniczyła. Jej zainteresowanie postacią Sarkandra wypływało z fascynacji tematem świętości, który potem wielokrotnie poruszała w swoich książkach. Uważała, że święty to po prostu człowiek, który kocha Boga i ludzi tak mocno, że to uczucie odbija swoje piętno na każdej myśli, słowie i czynie. W opowiadaniu Wielcy i Mali Jan Sarkander to nie jest ukazany jako heroiczny męczennik, ale prosty, niezbyt wykształcony ksiądz, którego wyróżnia przede wszystkim miłość do Boga, ale i do całego stworzenia, poczynając od przyrody, a kończąc na bliźnich, niezależnie od wyznawanych przez nich poglądów czy religii.
Jakie jest Pani ulubione opowiadanie z tego zbioru?
Książka Wielcy i Mali jest dla mnie wyjątkowa. Każde z tych opowiadań darzy dużym sentymentem i pamiętam zaskoczenie, kiedy ją przeczytałam. Pomyślałam sobie, że tak naprawdę jest to świetna promocja Śląska Cieszyńskiego, niestety niewykorzystana przez nas, osoby, które tutaj na co dzień mieszkamy. Jako mieszkanka tego terenu od urodzenia patrzyłam zawsze na niego inaczej niż Zofia Kossak, bo jak na co dzień ma się do czynienia z jakimś miejscem, to nie do końca człowiek sobie je ceni. Natomiast kiedy popatrzyłam na nie oczami Zofii Kossak, która niezwykle pięknym malarskim językiem opisywała przyrodę Beskidów, opisywała piękno krajobrazów, to uzmysłowiłam sobie, jaką to jest wartością mieszkać na ziemi, którą według pisarki, kiedy Pan Bóg tworzył, to się uśmiechał.
Dziękuję Pani dyrektor Dianie Pieczące-Giec za rozmowę o książce Wielcy i Mali Zofii Kossak. Pisarka niezwykle odpowiedzialnie traktowała swoje pisarstwo. Uważała je jako służbę. Dlatego nie uciekała od trudnych tematów. Książką, która pomimo lekkiej formy obyczajowego romansu zmierza się z bolesnymi kwestiami małżeńskiej zdrady, rozwodów i aborcji, jest powieść Dzień dzisiejszy.
Dzień dzisiejszy to naprawdę wyjątkowa książka, bo we współczesnej literaturze nikt nie próbuje patrzeć na te kwestie odnosząc się do moralności. Zazwyczaj jest epatowanie emocjami. Ludzie się kochają, więc powinni być razem, pokonując wszelkie przeszkody. Ale przecież tak zwane przeszkody to katolicka wiara, przyzwoitość ludzka, poczucie sprawiedliwości, głos sumienia, istniejąca już rodzina, zdradzany współmałżonek, cierpiące dzieci. Zofia Kossak bardzo ubolewa nad przemianami obyczajowymi, pisząc: rozkład rodziny prowadzi nieuchronnie do rozkładu społeczeństwa. Siła i rozkwit rodziny decydują o sile i rozkwicie państwa. Od 100 lat blisko zaczął się w Europie rozkład rodziny, zrazu powolny, nieznaczny, z biegiem czasu akcentujący się coraz wyraźniej, by dojść do obecnego stanu, który trudno nazwać inaczej niż katastrofalnym. Jedna z głównych przyczyn straszliwego kryzysu, w jakim ugrzązł świat, leży właśnie w poniżeniu i upadku rodziny.
Powieść Dzień dzisiejszy to przestroga przed budowaniem swego życia na kruchym fundamencie emocji. A widzimy, że jest w tym jakiś problem. Dzisiejsi młodzi ludzie są skoncentrowani tylko na swoich potrzebach, słabi emocjonalnie, nadwrażliwi. Co zrobić, żeby ich wzmocnić?
Przede wszystkim kształtować zawczasu dziecięce charaktery. Jest mnóstwo fantastycznych książek, które podpowiedzą, jak to robić. O wychowaniu Jadwigi Zamoyskiej, kształcenie charakteru ojca Mariana Pirożyńskiego, katolicka etyka wychowawcza ojca Jacka Woronieckiego. Każda z nich przedstawia konkretne i bardzo życiowe zasady, jak uczyć dzieci szacunku, odwagi, co robić, żeby nie kłamały, nie ulegały presji otoczenia, jak wykształcić w nich silną wolę, tak niezbędną do osiągnięcia marzeń i życiowych celów. Obecnie święci triumfy postawa, że dziecku nic nie należy narzucać, wymagać, tylko wspierać i towarzyszyć. Jeśli tak, to dlaczego są tak słabe i wiecznie niezadowolone? Może właśnie dlatego, że my jako dorośli porzuciliśmy formowanie dziecięcego charakteru, hartowanie ducha, serca i ciała.
Książki, o których mówimy, o wychowaniu generałowej Jadwigi Zamoyskiej, kształcenie charakteru ojca Mariana Pirożnickiego, czy katolicka etyka wychowawcza ojca Jacka Woronieckiego oraz wiele, wiele innych w tym temacie odnajdą Państwo na stronie internetowej www.praweksiążki.pl w zakładce Poradniki Kształcenie Charakteru. Pamiętajcie, drodzy słuchacze, że książki mogą i powinny prowadzić dziecko ku prawdzie, uczyć szlachetności, kształcić charakter. Dlatego trzeba czytać dobre książki, które staramy się dla Państwa wyszukiwać.
Warto też podkreślić edukacyjną rolę książek, zwłaszcza historycznych. Oczywiście książki historyczne dla dzieci w pierwszej kolejności mają za zadanie opowiedzieć młodym czytelnikom wydarzenia z przeszłości, łącząc w sobie opowieść o prawdziwych faktach ze znakomitą fikcją literacką. Nie wymuszają wkuwania dat i są napisane prostym językiem. Dodatkowo zapewniają dzieciom świetną rozrywkę. Intrygujące akcje poruszają wyobraźnię, a osiągnięcia znanych postaci rodzą dziecięce i młodzieńcze marzenia.
Taką niezwykłą postacią, zdolną pobudzić wyobraźnię, jest piękna, inteligentna nastolatka, stojąca na szczycie władzy wielkiego imperium. Czy Państwo wiedzą, kto to?
Możemy Państwu podpowiedzieć, że objęła tron jako 10-letnia dziewczynka, a rządziła zaledwie 15 lat. Myślę, że większość z naszych słuchaczy już wie, że chodzi o świętą Jadwigę, bohaterkę książki amerykańskiej pisarki Charlotte Kellogg. Wielka uroda i mądrość łączyły się w jej życiu z gorącą pobożnością. Poślubienie nieznanego, starszego o 18 lat Władysława Jagiełły, wymagało od niej rezygnacji z własnego szczęścia i małżeństwa z ukochanym narzeczonym. Ale dzięki temu wielki książę litewski przeprowadził skuteczną chrystianizację Litwy, w czym kluczową rolę odegrała właśnie Jadwiga. Na jej grobie wyryto szczególnie symboliczny napis, który brzmi: zaniosła światło chrześcijańskiej wiary do pogan.
Powieść Jadwiga jest ciekawie napisana i pięknie ilustrowana. Cieszymy się, że wydawnictwo Instytutu Edukacji Narodowej opublikowało tę wyjątkową książkę, bo to rzadkość, by cudzoziemiec potrafił tak wspaniale opowiedzieć polską historię.
To właśnie cudzoziemcy uświadamiają nam, że jesteśmy krajem o niezwykle ciekawych dziejach. Autorka książki Jadwiga, Charlotte Kellogg, jest przykładem zachwytu Polską i polskością. Ta przyjaciółka Marii Skłodowskiej-Curie i Ignacego Paderewskiego, pełna podziwu dla polskiej kultury, napisała dla amerykańskich dzieci książkę o Jadwidze, małej dziewczynce, która rządziła wielkim królestwem.
O przygodach innej dzielnej dziewczynki opowiada niedawno wydana we wspaniałej szacie graficznej książka ulubionej autorki wielu pokoleń, Marii Bujno-Arctowej, zatytułowana Perły księżniczki Mai. O tym wydawnictwie rozmawiamy z profesorem Arturem Mamcarzem-Plisieckim z Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej.
Chciałbym dzisiaj polecić Państwa uwadze znakomitą książkę Marii Bujno-Arctowej Perły księżniczki Mai. Autorka w okresie międzywojennym była jedną z najpopularniejszych pisarek dla dzieci i młodzieży. To po II wojnie światowej komuniści skazali ją na całkowite zapomnienie. Dlatego dobrze się dzieje, że ta literatura jest dzisiaj przypominana i przywracana młodym czytelnikom, bo naprawdę na to zasługuje. Dlaczego tak spodobała mi się ta książka, że polecam Państwa dzieciom jako wartościową literaturę? Najpierw dlatego, że idzie zupełnie pod prąd temu, co często się dzieje we współczesnej literaturze dla dzieci. Oczywiście to jest uogólnienie, ale tak często jest, że autorzy dzisiejsi do tego stopnia starają się przypodobać młodym czytelnikom, że posługują się takim językiem kolokwialnym na granicy, bo ja wiem, prymitywizmu czy nawet infantylizmu. Tutaj zupełnie tego nie ma. Jest dokładnie odwrotnie. To jest piękny, poetycki, literacki język, bardzo plastyczny, obrazowy, oddziałujący na wyobraźnię, ale zarazem jest to styl prosty, bardzo klarowny, zwięzły, w którym to stylu odnajdzie się dzisiaj swobodnie młody, dzisiejszy czytelnik. Ale po drugie jest to również znakomicie opowiedziana historia ze świetnie napisanymi postaciami. Są tam i błękitny chłopiec, i nieznana dziewczynka, księżniczka Maja. Jest zły bohater graf von Mrok. No i jest oczywiście tajemnica. Jest także podwodne królestwo. A więc jest to historia, która może wciągnąć, która naprawdę może młodego czytelnika wręcz oczarować i zafascynować. Dlaczego zatem warto jest, żeby dzieci sięgały po baśnie? Dlatego, że jest to znakomita szkoła wyobraźni. Oddziałuje przez te obrazy, przez tę plastyczność na umysł, na intelekt, na wyobraźnię dzieci. Ale zarazem jest to również lekcja zasad moralnych, bo każda dobra baśń kończy się w ten sposób, że dobro musi zostać nagrodzone, a zło ukarane, że są ukazane te wzorce moralne dla dzisiejszego czytelnika. A zatem ktoś, kto wchodzi w tę literaturę w sposób, no nie wprost, nienachalny, przyjmuje te reguły moralne, które są właśnie takie od wieków zapisane, zarejestrowane w baśniach. I na koniec warto powiedzieć, czego uczy ta książka, czego może uczyć ta konkretna książka, czyli Perły księżniczki Mai, czego może uczyć młodego czytelnika. Oczywiście tego, czego uczy dobra baśń. Tych reguł moralnych wyrażonych nie wprost. Tego, że warto być dobrym. Jedna z bohaterek, księżniczka Maja, nigdy nie kłamie. Zawsze dochowuje raz danego słowa, która poświęca się dla innych. Warto się poświęcać. Warto być dobrym. To jest piękna nauka opowiedziana pięknym językiem, dlatego bardzo gorąco zachęcam do sięgnięcia po książkę Perły księżniczki Mai. Autorką tej książki jest Maria Bujno-Arctowa.
Zachęcam do wysłuchania fragmentu wersji dźwiękowej książki Perły księżniczki Mai, dołączonej do wersji drukowanej.
Dzień burzy był dla niej zawsze dniem niezwykłym, dniem oczekiwania, dniem, w którym coś się dzieje. Wyrywała się wówczas pod różnymi pozorami z pałacu, myląc czujność licznych opiekunek, którymi była otoczona, i biegła w głąb parku, jak najdalej od oczu ludzkich. Prześcigała się z wichrem, pozwalając mu targać do woli bujne loki. Z zamierającym serduszkiem oczekiwała ogłuszającego grzmotu po błyskawicy i rozszerzonymi oczekiwaniem oczami rozglądała się wokoło, szukając tego, co się miało dziać podczas burzy. Lecz dotąd zawsze te nadzwyczajne wyprawy burzowe kończyły się jednakowo. Odnajdywano ją, zmokniętą, zziębniętą, w jakiejś odległej alei. Sprowadzano do pałacu, rozbierano, wycierano, odziewano w suchą bieliznę, układano do łóżka, pojono gorącymi ziołami i gderano i strofowano wszystkimi językami. A potem następowały najsurowsze zakazy, by na przyszłość mała księżniczka nie ważyła się opuszczać pałacu podczas burzy. Ale dziś będzie zupełnie inaczej. Dziś Maja dowie się czegoś. Dziś przekona się, czy to, o czym szepczą dokoła niej prawie wszyscy, jest prawdą. Dziś dowie się tajemnicy zapomnianych stawów. Teraz od strony lasu przybiegł głuchy pomruk i zaraz potem po wierzchołkach drzew przemknął jakby dreszcz grozy. Zakołysały się niespokojnie czuby starych olbrzymów i wnet niepokój ich udzielił się niższym gałęziom, krzewom i przebiegł nawet wśród kwiatów i traw. Zakołysało się wszystko – rozszumiało, napełniając dotychczasową ciszę tajemniczym szmerem. Dziś będzie co innego. Bójka łabędzi, śmiałe wezwanie czarnego rycerza, wreszcie zaniepokojenie i wzburzenie Nianiusi Gabrysi, które miast uspokoić maje, podnieciły tylko jej ciekawość. Postanowienie Mai było stanowcze. Dziś, podczas burzy, która zapowiada się bardzo groźnie, dowie się, co kryją w sobie zapomniane stawy, siejące wokół grozę i lęk. Lecz dała obietnicę, że nie zamoczy sukienki i pantofelków. I to właśnie przyczyniło się, iż nikt jej nie pilnuje w tej chwili i nikt jej nie woła. Wiadomo bowiem było powszechnie, iż mała księżniczka zawsze dotrzymywała przyrzeczeń.
Pani redaktor, na początku audycji wspomnieliśmy o ważnych rocznicach, jakie obchodzimy w maju, a związanych z wielkimi postaciami naszej wiary, kultury, historii, świętym Janem Pawłem II, błogosławionym prymasem Stefanem Wyszyńskim, ojcem Jackiem Woronieckim, ojcem Mieczysławem Albertem Krąbcem. Są to osoby tak niezwykłe, tak wybitne, żyjące niedawno, przez wielu z nas pamiętane. Ale można mieć przygnębiające wrażenie, że szybko Polacy zapomnieli o ich nauce.
Dlatego trzeba ją przypominać na różne sposoby. My to uczyniliśmy przez wydanie serii książek pod tytułem Myśli wybrane. Myśli wybrane Jana Pawła II, myśli wybrane prymasa Stefana Wyszyńskiego, myśli wybrane Jacka Woronieckiego, myśli wybrane Mieczysława Krąbca oraz myśli wybrane generałowej Jadwigi Zamoyskiej. Nie jest łatwo dokonać wyboru spośród tysięcy zapisanych stron, ale wybór taki pozwala wydobyć najważniejsze myśli, ideały, doświadczoną mądrość, życiowe cele. Dziś młodzi, którzy są przecież naszą przyszłością, karmią się gorszącymi, laickimi treściami, odrzucając tak wspaniałe dziedzictwo, a przecież nawet go nie znają. Dlatego chcieliśmy, by poprzez serię myśli wybranych mogli w najprostszy sposób spotkać się z tymi wybitnymi postaciami.
Drodzy słuchacze, teraz kolej na Was. Pamiętajcie o słowach prymasa Wyszyńskiego, że każdy, kto się odgradza od młodzieży, jest samobójcą. Nie można bowiem mówić o przyszłości Kościoła, państwa czy narodu bez młodzieży i dlatego nie wolno się od niej odgradzać. Nie narzekajcie na wasze nastoletnie wnuczęta, tylko zróbcie coś, żeby dotarły do nich te słowa głębokiej mądrości, na przykład ofiarowując im te niewielkie i niedrogie książeczki, które również świetnie się spiszą jako prezent z okazji bierzmowania. Dziękując Państwu za wspólnie spędzony czas, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony www.praweksiążki.pl, gdzie znajdują się szczegółowe omówienia prezentowanych dziś książek. A były to Kielich krwi, Szaleńcy Boży, Wielcy i Mali oraz Dzień dzisiejszy Zofii Kossak. O wychowaniu generałowej Jadwigi Zamoyskiej. Kształcenie charakteru ojca Mariana Pirożyńskiego. Katolicka etyka wychowawcza ojca Jacka Woronieckiego. Jadwiga Charlotte Kellogg. Perły księżniczki Mai Marii Bujno-Arctowej. Myśli wybrane Jana Pawła II, myśli wybrane prymasa Stefana Wyszyńskiego, myśli wybrane Jacka Woronieckiego, myśli wybrane Mieczysława Alberta Krąbca oraz myśli wybrane generałowej Jadwigi Zamoyskiej. Więcej informacji udzielamy pod numerem telefonu 607-664-978. Powtarzam, strona internetowa www.praweksiążki.pl i telefon 607-664-978. Dziękujemy za uwagę. Z Panem Bogiem.